— Kim jest ten człowiek? — zapytał Westfield.
— Złodziejem, proszę pana. Znaleźliśmy przy nim ten pierścień z dwoma bardzo drogimi szmaragdami. Nie wyjaśnił, skąd taki biedny kulis ma szmaragdowy pierścień. Musiał go ukraść.
Westfield gwałtownie odwrócił się do podejrzanego, zbliżył się do niego jak dziki kot, jak to miał w zwyczaju, a gdy niemal dotknął tamtego, ryknął — Ukradłeś ten pierścień!
— Nie.
— Jesteś recydywistą!
— Nie.
— Siedziałeś w więzieniu!
— Nie.
— Odwróć się! — zawołał młodszy inspektor zainspirowany przez Westfielda. — Pochyl się!
Podejrzany skierował dręczoną, poszarzałą twarz do Westfielda, który odwrócił wzrok. Dwaj konstable chwycili nieszczęśnika, okręcili i pochylili, a młodszy inspektor zerwał z niego longi, odsłaniając pośladki.
— Proszę spojrzeć, ser! — pokazał blizny. — Chłostano go bambusem, to recydywista. To znaczy, że ukradł pierścień. — Ej, dobrze. Do aresztu z nim! — rozkazał kapryśnym tonem Westfield, oddalając się od stołu z rękami w kieszeniach. W głębi serca nie cierpiał zamykać pospolitych złodziejaszków. Bandytów, buntowników, owszem, ale nie te struchlałe szczury.
— Ilu masz pod kluczem, Maungba? — zapytał.
— Trzech, proszę pana.
Areszt mieścił się na piętrze. W klatce wzmocnionej sześciocalowymi drewnianymi belkami i strzeżonej przez konstabla z karabinem. Panowały tu głęboka ciemność i upał. Latryna w ziemi cuchnęła niemiłosiernie. Dwaj więźniowie kucali przy kratach, trzymając się z dala od trzeciego hinduskiego kulisa pokrytego od stóp do głów grzybicą niczym zbroją. Krępa Birmanka, żona konstabla, klęczała przed klatką, nakładając do blaszanych misek ryż z wodnistą soczewicą.
— Czy jedzenie jest dobre?
— zainteresował się Westfield.
— Dobre, wasza świątobliwość!
— odpowiedzieli chórem więźniowie. Rząd finansował wyżywienie więźniów na poziomie 2,5 anny za posiłek, z czego żona konstabla wyciskała annę zysku. Flory wyszedł na dwór i przechadzał się przed domem, przygniatając laską chwasty do ziemi. Tę porę dnia cechowały piękne, rozmyte barwy, delikatna zieleń liści, różowawo-brunatna ziemia i pnie drzew, niczym smugi akwareli, które później miały zniknąć w ostrym słońcu. Na Majdanie uganiały się tam i z powrotem drobne brązowe gołębia, a szmaragdowe żołny śmigały jak powolne jaskółki. Szereg zamiataczy, każdy z pakunkiem na wpół ukrytym pod odzieżą, maszerował ku okropnemu wysypisku na skraju dżungli. Głodujący nieszczęśnicy o patykowatych kończynach zbyt kruchych, by dało się je wyprostować, okutani w łachmany koloru ziemi, przypominali kroczącą procesję szkieletów w całunach. Ogrodnik przygotowywał ziemię pod nowy klomp obok gołębnika przy bramie. Ten flegmatyczny, ociężały na umyśle młody Hindus wiodł życie w niemal całkowitym milczeniu, ponieważ posługiwał się dialektem z Manipuru, niezrozumiałym dla nikogo, nawet dla jego żony z ludu Zerbadi. W dodatku ogrodnik miał nieco za duży język. Nisko skłonił się przed Florim, zasłaniając dłonią twarz. Uniósł w górę motykę i zaczął rąbać suchą ziemię ciężkimi, niezdarnymi ruchami, czemu towarzyszyło drżenie delikatnych mięśni pleców. Od strony czworaków dla służby dobiegł przenikliwy okrzyk, brzmiący jak kwa! Żony Kosli zaczęły poranną kłótnię. Oswojony kogut do walki mieniem Nero przebiegł zygzakiem po ścieżce, zaniepokojony obecnością Floriego. Po chwili wyszedł Bapę z miską ryżu i nakarmili Nero oraz gołębie. Dalsze wrzaski w czworakach, potem gburowate głosy mężczyzn usiłujących zażegnać kłótnię. Kosla sporo musiał wycierpieć z powodu żon. Mapu, pierwsza żona, była wychudłą kobietą o zaciekłej twarzy, żylastą po licznych porodach. Z kolei Mai, o kilka lat młodsza, mała żona, przypominała tłustą, leniwą kotkę. Ilekroć Flori przebywał w posiadłości, obie kobiety nieustannie ze sobą walczyły.
Raz, kiedy Mapu goniła kosle z kijem bambusowym, ten skrył się za Florim, który dostał solidnie w nogę.